A my metafizycznie dobierzemy się teraz do komisji Amber Gold i będziemy rozmawiać z posłem Tomaszem Rzymkowskim, ruch Kukiz 15, członkiem komisji śledczej do spraw Amber Gold. Czy już się słyszymy? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie pośle. No metafizycznie zniknęło wam dwoje członków komisji, Marek Suski i Grażyna Kopcińska. I co teraz?
No teraz Prawo i Sprawiedliwość musi wskazać kolejnych, bym powiedział, nieszczęśników na członków komisji śledczej. Nieszczęśników, ponieważ tym osobom współczuję żywo, tak jak współczuję panu posłowi, przedstawicielowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zastąpił panią poseł Możdżanowską, panu posłowi Paszykowi. Półtora roku prac komisji za nami, osoby, które nie śledziły prac komisji, osoby, które żywo nie angażowały się w pracę komisji, mają gigantyczny problem, aby to półtora roku prac nadrobić. Ja sam po 2 miesiącach od rozpoczęcia prac komisji zasiadłem w komisji i wiem, jakie opóźnienie już wówczas było, a półtora roku no praktycznie powoduje, że te osoby no nie są fizycznie w stanie przeskoczyć tego i będą no czysto, tylko i wyłącznie fizycznie członkami komisji. Można tak powiedzieć, jak pan redaktor, no metafizycznie tylko członkami komisji.
A chyba, że będą bardzo pracowici, po nocach będą czytać te opasłe tomiska i jakoś nadgonią.
Tak, przy czym no, nadrobienie tego no, wydaje się absolutnie no, niemożliwe.
A czy to zdaniem nie jest, panie pośle, tak, że po prostu osłabia się tą komisję, ważną komisję, i ona w końcu no, nie dojdzie do żadnych rezultatów pracy?
No ja najbardziej żałuję pana posła Marka Suskiego, który oczywiście jest często atakowany przez media i nieżyczliwych mu ludzi z racji na różnego rodzaju potknięcia wizerunkowe, który jednak no, dysponował bardzo dużą wiedzą w tym przedmiocie.
Bo to bardzo pracowity poseł.
Pod tym względem tak. Ja muszę powiedzieć, że bardzo wysoko ceniłem i to wielokrotnie powtarzałem w mediach pracę pana wiceprzewodniczącego Marka Suskiego, bo dysponował naprawdę unikalną wiedzą dla prac komisji, wiedzą, którą również zdobywał poza tymi materiałami, które wytworzyły służby. Ja również korzystam z takich źródeł, które są no, nieprzedkładane nam tylko i wyłącznie przez służby państwowe, instytucje państwa polskiego, wiedząc doskonale, że w tych materiałach bywa różnie z tą prawdą.
No tak, to tyle, jeżeli chodzi o komisję. No jest obawa, bo już kilka komisji spełzło na niczym. Taka najważniejsza komisja, moim zdaniem, jaka pracowała w polskim Sejmie, komisja do spraw banków, nie doprowadziła do niczego. A no, chyba to była jakaś dywersja, ale o tym będziemy rozmawiać za chwilę, bo naszym gościem będzie pan dr Cezary Mech i tutaj pewnie uzyskamy jakieś ciekawe informacje. Natomiast panie pośle, bo pan Cezary Mech już też się przysłuchuje naszej rozmowie, sprawa afery hazardowej. Afera hazardowa położyła się głębokim cieniem na rządach Platformy Obywatelskiej. Potem mieliśmy kłopot z firmą Fortuna. Długo by o tym mówić, ale no, niech to hasłowo tak pozostanie. Czy już wyszliśmy w ogóle z tej ciemnej strefy hazardu i teraz już wszystko zostało uregulowane, jak pan sądzi? Bo pan się też tym zajmuje.
No też się tym, bym powiedział, zajmowałem, dopóki się bardziej nie zająłem komisją Amber Gold. Rzeczywiście tę sprawę prowadziliśmy pod Bartoszem Józwiakiem po świętej pamięci Rafale Wójcikowskim.
Który zginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.
No dokładnie, na przykład no, dziwi, że TVP zaprasza pana Pawła Bednarza do programów telewizyjnych. Przypominam, to jest ten pan, który był na miejscu zdarzenia. No. Osoba, która uprawia stalking pod Sejmem, przynajmniej wobec mojej osoby. Też jest bardzo dziwna postać. Natomiast jeśli chodzi o całą
A telewizja publiczna zaprasza tego człowieka do swoich programów, tak?
Tak. No jest, zostałem bywalcą chociażby programu Studio Polska w sobotę. I ostatnio można było zobaczyć, jak prowadzący nie byli w stanie zapanować nad tym panem, który opowiada ciągle o porywaniu polskich dzieci, nie przedstawiając na to żadnych faktycznych dowodów. Taki leitmotiv aktywności publicznej pana Bednarza. Ale w czym rzecz, jeśli chodzi o samą ustawę hazardową, no my stawiamy podstawowy zarzut do tej ustawy. No państwo polskie na tym ewidentnie traci, bo jeszcze na początku roku rozmawialiśmy z ówczesnym kierownictwem totalizatora sportowego, pytając się, czy totalizator sportowy jest w stanie wdrożyć te rozwiązania, które są zawarte w ustawie, która dotyczy branży
Tak,
hazardowej,
bo
czyli
przypomnijmy, że
monopol.
tak, że totalizator sportowy ma mieć monopol na jednorękich bandytów także.
Dokładnie. No i byliśmy zapewniani, że najpóźniej do końca drugiego kwartału, czyli do połowy obecnego roku, te automaty zostaną przynajmniej w niewielkiej części wpuszczone na rynek. No póki co ja nie słyszałem, aby te automaty się pojawiły, a dzięki Bogu mamy już prawie przeddzień Świąt Bożego Narodzenia.
I nowe kierownictwo totalizatora też mamy.
No i nowe kierownictwo totalizatora, że tam w totalizatorze od tamtego czasu podejrzewam, że już kilka ekip się zmieniło. Tam jest taka swoista karuzela kadrowa. I tych automatów nie ma i póki co państwo polskie na tym traci, bo to podziemie hazardowe
działa.
I tak istnieje. To nie uległo żadnej zmianie i to wszyscy oczywiście zakładali, że około 20% tego rynku zejdzie po prostu do podziemia. I my się dziwiliśmy, że państwo polskie jest gotowe wyrzucić no, kilka set, jeśli nie 1,5 do 3 miliardów złotych w sytuacji, kiedy ta branża może okazać się zupełnie nierentowna z punktu widzenia totalizatora sportowego, a tym samym finansów publicznych. Wysłaliśmy całą serię interpelacji dotyczących właśnie założeń Ministerstwa Finansów, wpływów do budżetu państwa, bo te automaty no, żywo zniknęły. Pytaliśmy, dlaczego nie rozważano w ogóle rozwiązania, które obowiązuje chociaż u naszych południowych sąsiadów, czyli u Czechów, gdzie na zasadzie wpuszczenia na rynek firm bardzo ściśle reglamentowanych, gdzie państwo czeskie nie wydało żadnej przysłowiowej korony w tą branżę, a czerpie korzyści od pierwszego dnia obowiązywania tej regulacji, gdzie sam rynek pilnuje, aby ta szara strefa, podziemie hazardowe nie istniało, bo po prostu byłoby dla nich nieuczciwą konkurencją. Sam pomysł jest, bym powiedział, wysoce kuriozalny, to znaczy takie lokale wynajmowane przez totalizator sportowy. No my zadaliśmy proste pytanie, jakie koszty i czy w ogóle jakakolwiek analiza finansowa została dokonana przez totalizator sportowy. Otrzymaliśmy odpowiedź, że tak. No to przeszliśmy do konkretów. Jakie wydatki są w takim razie planowane? No, dowiedzieliśmy się, że jedynie zakup około 36 tysięcy automatów i na tym koszty totalizatora sportowego miały się zakończyć. To oczywiście wprowadziło nas w sposób, w jaki mnie jego w totalne rozbawienie, no bo nawet jeśli byśmy planowali sklep warzywny otworzyć, no to nie jest jedynym kosztem funkcjonowania takiego przedsięwzięcia zakup pietruszki. No, kosztami są jest chociażby wynajęcie lokalu, wszelkiego rodzaju media, czy zatrudnienie ludzi, którzy będą ten interes pilnować. Sam mechanizm, ja bym powiedział, wysoce nieatrakcyjny z punktu widzenia osób, które chciałyby korzystać z tak zwanych jednorękich bandytów, bo o tym przede wszystkim mówimy i o to przede wszystkim pytaliśmy. Legitymowanie się przed automatem, wygrana do 1000 zł i tylko możliwość wrzucenia 1000 zł, co akurat tutaj bym powiedział, jakimś elementem chroniącym przed uzależnieniem, ale sam fakt legitymowania się przed takim automatem powoduje, że wiele osób nie jest chętnych, aby swoje dane osobowe przedstawiać jakiejś maszynie.
A czy jeszcze do tego dojdzie podobna sytuacja jak z firmą GTech, która czerpie od totalizatora sportowego wielkie zyski tylko dlatego, że jest operatorem systemu? Czy tutaj nie będzie też systemu, który będzie obca firma obsługiwała?
No, może tak być. I to pytanie padło na samym początku naszych dociekań z panem posłem Bartoszem Józwiakiem. To znaczy, czy w sytuacji, kiedy totalizator sportowy sobie nie poradzi, no nie zdarzy się taka sytuacja, czysto teoretycznie, że totalizator powie, no nie jesteśmy w stanie poradzić sobie, prosimy parlament o zmianę prawa, o możliwość scedowania na innego operatora obsługi rynku polskiego. Pamiętajmy, że ten rynek polski bardzo skutecznie został wyczyszczony z wszelkich podmiotów, które obsługiwały tych jednorękich bandytów w Polsce. I rzeczywiście może się tak stać, że zostanie wpuszczony jakiś zewnętrzny monopolista, może właśnie rzeczona firma GTech, obecnie chyba LGT, która jest no potentatem tej branży no światowym. Podstawowe pytanie, co z tymi automatami, bo byliśmy zapewniani, że no, wojskowe zakłady przygotują ten automat, że stworzenie takiego automatu to jest żaden problem, to jest
To jest
jedynie ekran
tak.
ciekłokrystaliczny i komputer z
Tylko kto
oprogramowaniem.
dostarczy ten software? To jest chyba
No to, o to
najważniejsze.
pytaliśmy i połączę to w sieć
Tak.
teleinformatyczną, bo pamiętajmy, że te założenia ustawy mówią o połączeniu tych wszystkich automatów siecią teleinformatyczną. Jest oczywiście też spółka wojskowa, która miała to obsługiwać. No, jak żywo to nie powstało i tych automatów nikt jeszcze nie widział, również ja, chociaż może gdzieś tam są zamknięte na zapleczu kolektury jakiejś w Polsce.
Czy zajmowanie się branżą hazardową jest niebezpieczne?
Z pewnością nie jest bezpieczne. To jest bardzo niebezpieczna branża i tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o moje doświadczenia z tą branżą.
No tak. No ale mimo to będziecie się panowie zajmować tą sprawą. Pan poseł Józiak na pewno, a pan będzie mu pewnie
Będę
pomagał.
również pomagał, natomiast no jest to rzeczywiście poważny problem i czekamy w tej chwili tak naprawdę na ruch ze strony Ministerstwa Finansów. Będziemy niedługo również pytać o wpływy, jakie były planowane za ten rok z tytułu właśnie podatku i opłat związanych z tą branżą hazardową. Jakie no, państwo polskie planowało, a no, jakich niestety nie otrzymało, no bo to jak żywo jest strata, ponieważ planowane były z tytułu właśnie funkcjonowania automatów no, dosyć duże wpływy do budżetu państwa,
Których nie ma.
których nie ma.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, na którego zawsze można liczyć, fachowo przygotowany już z rana. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również z panem doktorem Cezarym Mechem, który właśnie koło mnie siedzi. Panie doktorze, no i co z
Dzień
tym, z tą
dobry.
branżą hazardową? Miały być wpływy, nie ma wpływów.
Ja przyznam się, nie rozczulam się nad branżą hazardową. Uważam, że ona powinna być ściśle limitowana i powinna być prowadzona, jeśli to w ogóle przez państwo, a z drugiej strony, no też uważam, na przykład z mojego pobytu w Hiszpanii bardzo dobrze wspominałem to, że na przykład tam licencje dostawały przy takim totolotku, można powiedzieć polskim, to dostawały osoby niepełnosprawne, a więc w jaki sposób ci, którzy chcieli mieć jakieś szczęście w jakiego typu grach, no, wspierali te osoby, które tak naprawdę
Szczęścia w życiu nie mają.
Nie mają. A z drugiej strony wszystkich to bym zachęcał, ci, którzy naprawdę szukają jakiegoś hazardu, nutki, powiedzmy takiego zacięcia do produktywnego działania właśnie na rynku kapitałowym. To chociaż po prostu zapewnią jakąś płynność. Jeśli chcą tak sobie po prostu bez jakiejkolwiek wiedzy
Zagrać?
zagrać, to niech sobie zagrają, a może
Ale
to
gdzie?
pomoże, ale to pomoże
Gospodarce?
Pomoże gospodarce, płynności na rynku kapitałowym,
No
że ci,
tak, bo
którzy będą chcieli się wyzbyć jakichś aktywów, to
szybko je stracą.
znajdą takich, którzy będą kupowali. Wiadomo, że płynność jest bardzo
Tak.
istotna, a przy okazji może się też czegoś nauczą i to też będzie z wielką korzyścią dla całego społeczeństwa. Więc posuwajmy sprawy do przodu, a nie patrzmy na to, kto tam wyskoczy z jakimś karabinem albo jakieś niewłaściwe techniki będzie stosował, albo same nieszczęścia tylko będą.
No tak. Pan był wiceministrem finansów i przygląda się pan teraz temu, o czym mówi Mateusz Morawiecki. No cóż, człowiek już twardo związany z ekonomią, choć historyk z wykształcenia, został premierem. Jak pan przyjmuje tą zmianę?
Znaczy, przyznam się szczerze, że taka ona jest trochę dla mnie dziwna, ponieważ poprzednia pani premier miała niebywałe sukcesy. No, to jest, powiedzmy, jesteśmy na jakiejś tam górce, jeśli chodzi w aspektach gospodarczych, nie wchodząc w szczegóły dotyczące otoczenia w ogóle. W jakiś sposób wydawało się, że się sprawdziła pod tym względem. Była w stanie temperować tam poczynania różnych ministrów. Miała największe poparcie jako rząd od początku niepodległości. No i dlatego też powiem tak szczerze, to mimo wszystko, mimo tych oczekiwań dotyczących gospodarki, rozwoju gospodarki na świecie i co na pewno spowoduje, że będziemy mieli okres dobrej koniunktury przez najbliższe 2 lata, no to jest olbrzymie wyzwanie dla obecnego premiera, jak to wszystko, powiedzmy, skonsumować, a z drugiej strony jeszcze polepszyć.
Pakiet Morawieckiego, poezja, metafizyka czy realizm?
Znaczy, są dwie rzeczy, moim zdaniem. I zawsze się zastanawiam, czy to jest związane z te działania, które są związane, to są z tym, że jednak ta osoba, która przygotowała program Morawieckiego w aspekcie diagnozy. Fantastyczny. Tak miły do ucha. Cały czas jest powtarzane nawet te kwestie, nawet podczas expose dotyczące tego, jak to jesteśmy foreign own country, tak? Jak jesteśmy krajem, który jest opanowany przez inny. Te cytaty pokazujące, jak bardzo niskie są w Polsce płace w relacji do PKB i w relacji do innych krajów. Więc jak to wszystko po prostu, jak słucham, to tak, to zawsze miałem takie bardzo dobre odczucia. No nareszcie. No, bo jak się jest dobra diagnoza w medycynie, gdziekolwiek, to wtedy wiadomo, można sobie wygooglać poszczególną frazę i wiadomo wtedy, co należy zrobić. I dlatego też zawsze mnie dziwiło ten dualizm poznawczy dotyczący tego, że jak może być, że taka świetna diagnoza, a jeśli chodzi o działania, to są takie jak poprzedników.
Kuracja niespecjalnie pana przekonuje.
Znaczy nie, no, mnie trochę dziwi, bo to albo oznacza, że ta osoba, która pisała tą diagnozę, to nie znalazła się w rządzie, albo istnieją jakieś trendy polityczne, które sprawiają, że można bardzo mówić, bo to często też jest przy ruchach jakichś populistycznych, tak? Tak ukazujemy, no, naród, a później wszystko oddajemy, tak? A później naprawdę to biała flaga, a ludzie myślą, nie, no, to jest tak bardzo narodowo i tak dalej. Więc właśnie nie wiem, z czym to jest związane. Myślę, że częściowo może być związane z tym, co pan podkreślił. No to, że background jest historyczny, a więc pan premier jest, powiedzmy, tak ukształtowany historyk. Zresztą bardzo często odwołuje się do takiej narracji historycznej. A z drugiej strony jest jednak bankierem z praktyką długoletnią. No, na poziomie jednak banku istotnego w Polsce.
Santander,
a więc który miał procedury bankowe, formę prowadzenia aktywności gospodarczej. No, tam po prostu to jeden na najlepszym na świecie, bo to jest bank światowy. Tam zresztą bardzo dobrze uformowany przez prezesa Bodina, teraz jego córkę i tak dalej, więc naprawdę to jest tip-top taki światowy. I tak właśnie się zawsze zastanawiałem, czy czy to wszystko nie jest też związane z tym, że pan premier ma jednak takie podejście takie indywidualne, tak jak do przedsiębiorców. No i każdego przedsiębiorca. I on rozumie, że to jest net present value, a więc każdy przedsiębiorca, żeby coś zainwestować albo bank pożyczyć temu przedsiębiorstwu, no to musi jednak wykazać się, że ten zysk będzie miał. No i on czasami przychodzi i mówi, no mam, będę miał zysk, jeśli państwo mnie coś tam popuści albo coś zredukuje, jakieś obciążenia i tak dalej. I boję się, że to wszystko, właśnie ten background nałożył się na działania pana premiera dotyczące patrzenia na tych przedsiębiorców tak indywidualnie, że tak Kowalski, ten, tamten, siamten, owamten i tak wszystko, jakoś się z nimi dogadamy.
A gdyby tak odnieść do teorii ekonomicznych to, co proponuje pan premier Morawiecki, powiedzmy w oparciu o Pikettiego, czy może wcześniejsze jakieś rzeczy, czy pan premier Morawiecki jest keynesistą, czy jest liberałem?
Wydaje się, że właśnie jest osobą, która nie patrzy na gospodarkę systemową i tak patrzy indywidualnie. I tego właśnie moim zdaniem brakuje. Bo gdyby patrzył systemowo, albo wziął sobie, nie wiem, bo teraz możliwe, że sobie weźmie jakiegoś systemowca, który będzie ministrem finansów, to by zauważył po prostu sprzeczności. No jakie sprzeczności? No na przykład forsowanie tego projektu Ukraina Plus, a więc ściągania tak milionów Ukraińców. Nie chcę
tylko
chodzić...
patrzeć, aż powołają nam partię polityczną w Polsce. Tak,
partię polityczną, albo będziemy mieli problemy takie, jak Niemcy mają z Turkami. Tak? Tak. Najpierw wpływali na procesy w Turcji, a teraz okazuje się, że ta sama mniejszość, gdy w Turcji po prostu jest rząd nacjonalistyczny, wpływa na procesy w Niemczech. Więc tego typu, a propos bezpieczeństwa, to jest jeden tam czynnik, bo to jest PiS Index też ukazuje, jak my spadamy z tego powodu i jakie większe obciążenia musimy mieć ze względu na służbę bezpieczeństwa, neutralizowanie tych zagrożeń. Ale jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, no to pan premier mówi w exposé, mówi o tym, że ważne jest, żeby wzrostały płace. Ale przecież to, co się robi, to się robi, powoduje, dołuje się te płace.
Bo ściąga się tanią siłę roboczą.
Tanią siłę roboczą. Mówi o tym, że wpadamy w pułapkę średniego rozwoju. Każdy rozumie, co to znaczy pułapka średniego rozwoju. To znaczy, że jest tu tania siła robocza, koncerny właśnie te zagraniczne, a więc to dobrze diagnozuje pan premier. Mają tu swoje po prostu przedsiębiorstwa. Pan premier bardzo dobrze diagnozuje, bo mówi, że 60% eksportu to jest kontrolowana przez zagranicę. One operują na podstawie tej taniej siły roboczej, no, ale one tylko chcą, żeby to tutaj była tania siła robocza. Więc tak naprawdę my ściągając tych Ukraińców, my naprawdę wpadamy w tą pułapkę średniego rozwoju, bo okaże się, że Ukraińcy nas wyprzedzą, kolejne kraje nas wyprzedzają, no to nagle się, już teraz słyszę, że te agencje mają rekrutować w Bangladeszu, a tam nawet przecież to jest islam, nie? Ale no powiedzmy, no będą może wśród Hindusów, no tylu ich jest. Zamiast wykorzystać, a jednocześnie jest płacz, dlaczego nie ma tych inwestycji, tylko te inwestycje
właśnie
to mają być...
inwestycji jest już poniżej 20.
Tak, 17, od 21 lat. Tak. I pan premier po prostu to widzi i mówi, że to trzeba, no ale to znowu jest kwestia takiego ręcznego zadecydowania, że po prostu tu będą środki unijne, temu damy i tam się i tak dalej. Tylko jeśli my tak będziemy dawali, to każdy, kto będzie myślał o tym, żeby dokonać inwestycji, to co będzie robił? Będzie stał w kolejce, tak? Do pana premiera mało się dostanie, tak? No dobrze, ale rozszerzymy, bo teraz otwieramy się na tą stronę bankową, więc będziemy ściągali tych bankowców, będzie więcej. Tylko, że jeśli to ściągniemy tych bankowców, którzy działali poprzednio, teraz, to co z tego, że oni teraz powiedzą, że są oni propisowcy? Jakim cudem mają lepiej działać, tak? Więc lepiej by było sposób taki naturalny, który już jest przećwiczony od Irlandii. W sytuacji, kiedy jesteśmy taki, że mamy zapaść tą demograficzną, to skorzystać z tego, ponieważ to powoduje wymuszanie wzrostu wynagrodzeń.
Tym samym rynek wewnętrzny się napędza, bo ludzie więcej zarabiają.
Nie, ale sporo, też tak. W aspekcie inwestycji. Ludzie więcej zarabiają. Ci, którzy wyjechali, po pierwsze, którzy już są spakowani i chcą, żeby wyjechać, to nie wyjeżdżają. Ci, którzy są za granicą, to myślą o tym, bo mają telefony, że może wrócili, bo tu szybko rosną płace. Tak. Ta diagnoza, o której pan premier mówi, że 60 milionów Polaków mamy, tylko że jeśli będzie, po prostu będziemy mieli 3 razy niższe wynagrodzenie niż u sąsiada, to oni przecież w ogóle nie przyjadą. Ale co się stanie z inwestycjami? Każdy przedsiębiorca, który będzie musiał płacić więcej, to będzie się zastanawiał nad tym, jak lepiej zorganizować tą swoją pracę, jakich inwestycji dokonać. I wszyscy też będą wiedzieli, że trzeba lokować swoje inwestycje tam, gdzie jest większa wartość dodana. Tak? Umią to robić Niemcy, gdzie zatrudniają pracowników 3 razy drożej, będą umieli i Polacy. I ponadto ten wysiłek wszystkich tych pracodawców jest właściwie nakierunkowany. Ponadto, jeśli będą wyższe dochody, to będą wyższe podatki, państwo będzie miało więcej pieniędzy, już nie będzie musiało się zastanawiać nad tymi lekarzami, których 10 tysięcy wyemigrowało, tylko może oni wrócą. A przynajmniej ci, którzy już są, nie wezmą ucieku.
I których wykształciliśmy
na koszt państwa. Dlatego mnie brakuje tego podejścia systemowego i tu widzę problem. Ponadto jest coś takiego, no, jeśli my mamy coś takiego, co jest naszym wielkim skarbem, bo to zostało powiedziane podczas expose, jest wielkim skarbem, którym jest węgiel kamienny, wielki węgiel brunatny. Mamy tego największe złoża w Europie. To jest szacowane, ja widziałem szacunki, że to jest, ten węgiel jest warty 200 bilionów złotych, to znaczy 200 razy produkt krajowy brutto. I jeśli my teraz stwierdzamy, że nie będziemy walczyć z Unią Europejską, z tym CO2, nie dostaniemy tych samych preferencji, powiedzmy, co Turcja, która sobie załatwiła u Macrona, że ona jest krajem, mimo że jest w OECD, tak samo jak i my, jest krajem doganiającym, a więc oni karnie będą płacić. Jeśli my tego sobie nie załatwimy, tylko będziemy Francuzów przekupywali elektrownią atomową, za którą zapłacimy więcej niż za Caracal, to tak naprawdę oznacza, że ten olbrzymi skarb, który mamy, to te 200 bilionów my po prostu wysyłamy na emeryturę. Ponadto będziemy mieli energię elektryczną, zamiast mieć przewagi, będziemy mieli dwukrotnie droższą. Zamiast być niezależni energetycznie, co tak mówimy i teraz jesteśmy, ponieważ mamy węgiel, ale w przyszłości to nie będziemy mieli. Nie mówiąc już o tym, że taka elektrownia atomowa, nie mamy kontroli nad jej zbudowaniem, bo nie umiemy. Francuzi to też nie bardzo umieją, bo budują 2 elektrownie we Francji i w Finlandii i się one ślimaczą. Ja rozumiem nawet Brytyjczykom, że kupują od nich elektrownię atomową, ale oni chcą korzystnie wyjść z Europy, a my nadal chcemy tutaj być. To okaże się, że te karakale to jest po prostu, może się okazać nic.
Przekleństwo polskie. Ciągłe ściąganie obcego kapitału. Zamiast wypracowywanie własnego.
No, ale pozytywicznego myślenia. Może
dostaliście państwo pigułę wiedzy ekonomicznej i zimny prysznic po optymistycznych zapowiedziach pana premiera Morawieckiego. No, dyskusja będzie pewnie trwała, a mam nadzieję, że w tej dyskusji weźmie także udział pan doktor Cezary Mech, który, jak państwo słyszeli, konkretnie i normalnie potrafi mówić o zawiłych sprawach ekonomicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę.
A my metafizycznie, trochę wracając na naszą nutę, posłuchajmy Toni Braxton.